Jak się czujesz, miła?
Bardzo dobrze się czuję. Co chwilę tutaj pada deszcz i wychodzi słońce i ja się dostosowuję, ale jestem w dobrym zdrowiu, w bardzo dobrym nastroju, tylko się umalowałam, bo myślałam, że będę wtedy piękniejsza i trochę mi łzawią oczy. Ale jakby mnie ktoś pytał, na przykład jakaś dziennikarka z radia, to bym kłamała, że to ze wzruszenia.
Ty się malowałaś? Do radia? Nikt nas nie widzi, ale szczęśliwie słyszy. Mariko, ja jestem bardziej zachwycona, aniżeli liczna rzesza twoich fanów, że znalazłaś czas, byśmy porozmawiały o tym, jak wiele zrobiłaś na polskiej scenie. Właściwie to tylko mistrzynie takie akcje odstawiają, żeby tyle piosenek nagrać, żeby uczestniczyć w tak wielu projektach, żeby być niezwykle charakterystyczną osobą, która nikogo nie naśladuje, tylko jest samą sobą. Wyobrażam sobie, że w domu też byłaś taką, jaką chciałaś być. Kiedy byłaś małym dziewczęciem.
Ja za nie mówiłam i teraz to już szczere wzruszenie opętało moje oko. Bardzo jest mi miło. To są tak dobre rzeczy, które mi powiedziałaś. Jestem bardzo wdzięczna za to wszystko, co powiedziałaś i że tak mnie widzisz. Ja odstawałam i na planie rodziny, i na planie klasy, kiedy byłam małą dziewczynką i miałam bardzo dobre stopnie, bo starałam się być pilna i przypodobać swoim rodzicom i w ogóle przypodobać, ale za to z zachowania zawsze miałam nagane. Nie dlatego, że gnębiłam moje koleżanki i kolegów i że kogoś tam ciągnęłam za warkoczyk, tylko po prostu wszędzie mnie było pełno. Ja ponoć już, kiedy się nauczyłam pierwsze szlaczki robić, a potem jakieś pierwsze literki, to przybiegałam co rusz do pani, żeby się tym pochwalić, żeby to pokazać. Więc co chwilę coś miałam do powiedzenia, do zaprezentowania i to, domyślam się, że dla nauczycieli w klasie, która liczyła 30 dzieci, było utrapieniem, w związku z czym byłam karcona. A jeśli chodzi o plan rodzinny, to ja jestem czwartym dzieckiem moich rodziców, bo mam jeszcze młodszą siostrę i też taka byłam, że wszędzie mnie pełno. Ja mnóstwo razy w dzieciństwie słyszałam, nie popisuj się i było mi przykro to słyszeć, ale też w jakiś sposób mnie to chyba przygotowało na ten rodzaj zawodu, który wybrałam, czyli na autoprezentację moich myśli, uczuć i światów wewnętrznych i tego, jak ja widzę świat zewnętrzny. Bo jak usłyszałam dosyć dużo razy w dzieciństwie nie popisuj się, to ja musiałam zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę, żeby wychodzić przed szereg i się tak popisywać. Musiałam jakby zwalczyć to oraz też musiałam się znieczulić na te nagane nie popisuj się. I to się wydarzyło, choć mnie to wtedy jako dziecko bolało i też się ze sobą samą umówiłam, że ja jako rodzic w przyszłości nie będę w ten sposób gasić moich dzieci. Oczywiście mnie to nie ustrzegło przed niczym, bo raz mi się chyba czy dwa nawet zdarzyło coś takiego powiedzieć, ale potem się szybciutko ugryzłam w język i pomyślałam sobie o sobie małej Martusi, która to słyszała i jak się wtedy czuła. Powiem teraz anegdotę, która może mało poetycka jest, bardzo przyziemna, ale ona mi zrobiła bardzo dużo porządku w głowie, wiesz? Bo kilka lat temu, kiedy urodziło się dziecko w rodzinie po stronie mojego męża, zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie i to przyjęcie było na malutkiej wioseczce w regionie zupełnie odległym od tego regionu, z którego ja się wywodziłam i tam jest gospodarstwo rolnicze, którego podstawą funkcjonowania jest hodowla prosiąt, ale nie tuczenie, tylko jakby narodziny prosiąt i sprzedaż ich jako małych jeszcze zwierząt. I ja zobaczyłam, wszedłszy tam, a byłam pierwszy raz w takim miejscu, zobaczyłam całą masę loch, które są w połogu z małymi prosiętami. I jakież było moje zdumienie, kiedy zobaczyłam w wielu przypadkach taki sam paradygmat, czyli że leży ta świnka sobie i karmi. I przy jej wymionach leżą jej młode. I te młode, które są bliżej jej pyska, są duże. Dużo większe niż te młode, które są daleko od pyska. I ja zapytałam gospodarza, nie znając się na materii zupełnie, dlaczego te małe są takie małe, a te duże są takie duże? Czy są to prosięta z dwóch różnych miotów? Gospodarz powiedział, że absolutnie nie, że są z jednego miotu i jeśli ich nie dokarmią tych małych, to one odpadną, bo nie dopchały się do tych miejsc przy pysku, gdzie jest więcej mleka i by były bardziej odkarmione. I ja wtedy, słuchaj, w jednym błysku zrozumiałam, dlaczego ja byłam takim dzieckiem i dlaczego jestem taką dorosłą. Ja jestem czwarta z miotu. Gdybym ja nie była widoczna, to bym mogła nie dostać przytulasków, słów, mleczka i ciasteczka i tego wszystkiego, czego bardzo potrzebowałam do życia, wzrastania, szczęścia, ponieważ nas była piątka i ta uwaga rodziców z konieczności musiała się rozłożyć na piątkę. I to był atawizm, żeby zawalczyć o swoją widoczność. I to, co sobie wyrzucałam wiele razy, czyli czy ty musisz się tak popisywać, czy ty musisz na tą scenę wchodzić, czy ty musisz tak głośno śpiewać, najgłośniej z całego chóru, czy ty musisz się tak ubierać, żeby zwracano na ciebie uwagę. I tak się czasami karciłam za to, żebyś się już uspokoiła, byś się już uspokoiła. To ta wizyta w tym gospodarstwie otrzeźwiła mnie i sprawiła, że ja z wdzięcznością myślę o tym swoim rysie, bo on mi pozwolił przetrwać po prostu. I jest w tym piękno, natura i doceniłam to.
Więc potrzebna była ta wizyta w gospodarstwie, żebyś dostrzegła, jak dobrze kroczyłaś, tak intuicyjnie. A na tej scenie po tylu latach ty się i tak nie pchasz. To ciebie chcą. Ty nie jesteś artystką, która, ojej, ja muszę tu zaśpiewać. Nie, nie, nie. Dzwonimy do Marty Kosakowskiej, czyli Mariki, czy ma wolny termin, czy zechce ze mną nagrać, czy zechce ze mną wyjechać na trasę koncertową. Może coś napisze, bo przecież ty piszesz muzykę, teksty, tańczysz, stepujesz. No wszystko ty.
Nie stepuję.
Za daleko poszłam, ale słuchaj, wszystko przed tobą, czemu nie? To dodatkowe dźwięki, te efekty perkusyjne jakby się tobie przydały.
Czasem zakładam takie bransoletki dzwoniące na ręce. No i rzeczywiście
właśnie,
wykonując koncert, mam dodatkowe takie przydźwięki, ale to, co mówisz, to prawda i to jest pewien problem, bo mam męża, pracuję w branży reklamowej i on mnie bardzo wiele razy strofuje, że właśnie skończyły się te czasy, kiedy tylko dzwonił telefon i się go odbierało i się szło tam, gdzie cię chcieli, bo ja rzeczywiście przywykłam, że tak jest, ale przytrafiło mi się życie rodzinne i to, że mnie to życie rodzinne zmiotło z planszy, no oczywiście na moje własne życzenie, bo pragnęłam zostać matką i zostałam, ale to sprawiło i to, w jaki ten kształt macierzyństwo przybrało, czyli rodzicielstwo bliźniacze, to sprawiło, że zmiotło mnie z planszy takiej show biznesowej na lat kilka. W tym czasie świat się bardzo przeobraził, bo była pandemia koronawirusa i świat cały zamarł w domu, w domach i nawzajem ludzie się zaczęli oglądać z perspektywy małego prostokątnego przedmiotu, komputera. I to zmieniło bardzo oblicze świata i sposób, w jaki się komunikujemy i zmieniło również branżę muzyczną. Każdą w zasadzie zmieniło, ale muzyczną bardzo. Płyty jako takie, jako nośniki, jako artefakty w zasadzie przestały mieć znaczenie. Oczywiście są ludzie, którzy kolekcjonują je, ale to jest garstka. Globalnie przestało mieć to znaczenie, czy ktoś wyda płytę fizycznie, czy nie. Wręcz jest to niepożądane, wytwórnie się z tego wycofują, płyty się nie sprzedają, a muzyka przeszła do cyfry. To, że przeszła do cyfry, pociągnęło za sobą kolejne konsekwencje, czyli sposób, w jaki w tej chwili piszemy muzykę. 7-minutowe utwory nie mają racji bytu, bo trzeba w ciągu pierwszych 10 sekund zawalczyć o atencję, co zmienia sposób, w jaki się komponuje i pisze piosenki. Czy dobrze, czy źle, to rzecz dyskusji i te dyskusje się prowadzi. Ja uważam, że raczej niedobrze. Chciałabym, żeby była pełna wolność i żeby można było wciąż pisać 7-minutowe utwory. Oczywiście można, nikt nikomu nie zabroni, ale trzeba być świadomym, jakie będą konsekwencje.
I ten mąż z takim batem słusznie stanął i powiedział, jesteś w XXI wieku. Dziś my, słuchacze, chcemy krótko, pod nogę, łatwo i przyjemnie, więc masz zagwozdkę, bo ty taka właśnie nie jesteś, ale dzwonisz. Halo,
tak.
Jestem Marika, ja jestem już doświadczona. Czy dzwonisz?
Tak,
w swojej
teraz
sprawie?
Zaczęłam dzwonić. Co więcej, to towarzystwo, które mam, mojego Pawła Jana Nowaka, który jest też autorem obrazu do utworu, który jest największym pretekstem naszego spotkania, do mojego zupełnie nowego singla, do piosenki To Nie Ty. On, oprócz tego, że jest moim życiowym partnerem, najlepszym przyjacielem i pracujemy razem też, on jest z tej właśnie branży marketingowej, gdzie jego spojrzenie na rzecz jest zupełnie inne niż moje, bo ja jestem właśnie wariatką, artystką, a on stąpa po ziemi twardo i widzi nie tyle mnie, ale płytę. Widzi bardziej jako płytę czy utwór, produkt. Ja widzę to jako chmurę, uczucie, jakiś taki nieuchwytny byt, a on widzi w tym produkt i jest w tym szaleństwie metoda, bo on na przykład mi mówi, kochanie, ja wiem, że ty skończyłaś tę filologię polską, że ty kochasz ten język polski, ty lubisz sobie tak tych słów namnożyć i tak napisać, dużo napisać, ale te czasy się już trochę skończyły. O ile w rapie to wciąż jest pożądane, żeby napisać dużo i bardzo wielowątkowo, o tyle w piosence popularnej, którą którą uprawiasz, to nie jest dobry pomysł. Za dużo słów. Może byś się troszeczkę spróbowała jednak ograniczyć, to po pierwsze. Po drugie, mówi mi, uwielbiam to twoje pisanie i to, jak myślisz, ale słuchaj, ty w jednej piosence umieszczasz trzy poziomy, trzy tematy, albo i więcej, ale w każdym razie kilka. A ludzie się teraz zmienili, odbiorcy i odbiorczynie. Oni są tak przebodźcowani, że oni nie potrafią skupić uwagi i ty im mówisz o jednym, ty już zaczynasz o drugim i jeszcze masz zamiar powiedzieć o trzecim. A oni się już cztery razy zgubili, o czym ty im właściwie chcesz powiedzieć.
O co autor miał na myśli.
Tak, więc on mnie namówił, żebym ja się skupiła na jednym temacie i to jest dla mnie bardzo rozwojowe. Nie wychodzenie od tekstu, tylko od melodii, skupianie się na jednej tematyce, na jakimś jednym kręgosłupie piosenki oraz, żeby tego tekstu nie było za dużo, żeby można było sobie jeszcze pomyśleć między tymi słowami, pointerpretować.
Co mnie zachwyciło? Melodia. I to na pierwszym miejscu ją postawiłaś. Czyli dla ciebie najpierw ma ogromne znaczenie ta linia melodyczna, która ma wpaść nam w ucho. Od czego zaczynasz, żeby nas wziąć?
Najpierw zawsze jest uczucie i olśnienie. W przypadku Okruchów Złota było tak, że przyszła do mnie i melodia, i słowa od razu. I wydaje mi się, że uroda tej melodii...
W tej chwili wspomniałaś o piosence wyśpiewanej z Pawłem Domagałą. Dobroć z was płynie garściami.
Ja przeczytałam pod Okruchami Złota, bo ja czytam i odpowiadam na komentarze, że ta piosenka brzmi jak reklama jakiegoś życia, którego już nie ma, jakiegoś świata, którego już nie ma. I to był bardzo mocny komentarz. Ja na niego odpowiedziałam, że jest, że ta rzeczywistość, ten świat jest. Oczywiście jest rzadszy, jest trudniej taką rzeczywistość zbudować, ale ona jest, ona wciąż istnieje. A my w tej piosence po prostu śpiewamy o tym, czego sami pragniemy, w co wierzymy, w to, że można przyjść do drugiego człowieka tak, jak się stoi, bez udawania i można być przyjętym. Jeśli chodzi o genezę tej piosenki, to pamiętam dokładnie, że był sobotni poranek i że do mnie przyszła taka melodia ze słowami właśnie i ta melodia, ona jest kontynuacją po prostu melodii mowy naszej, bo gdybyś zapisała te słowa, przyjdź i próbowała je przeczytać, przyjdź tak jak stoisz, dla mnie się nie musisz stroić, możesz być kim chcesz, dowoli, możesz płakać kiedy boli i... Jakbyś sobie w kółko czytała te słowa, to ta melodia jakby ona sama z tego tekstu bije. Przyjdź tak jak stoisz, dla mnie się nie musisz stroić, możesz być kim chcesz dowoli. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym tkwi jej uroda, że ona nie jest wykoncypowana, tylko ona wypływa z tego, jak ja bym to powiedziała do tej bliskiej osoby, jak to mówię.
Czy wybrałaś partnera do tej piosenki? Bo to też jest ważne, z kim wyśpiewam swój świat.
Tak, ten partner jest wybrany celowo. Niewiele lat temu spotkałam Pawła Domagałę, który ku mojemu zaskoczeniu, bo nie znaliśmy się zupełnie, on był już wielkim aktorem i wylansował przebój Weź nie pytaj, który był ogromnym przecież przebojem, cała Polska go śpiewała. A ja świętowałam dziesięciolecie mojego debiutu fonograficznego, czyli płyty Plenty i piosenki Moje Serce. I zadzwoniłam do niego, bo mieliśmy wspólnych znajomych muzyków, z pytaniem, czy nie zechciałby uświetnić swoją obecnością mojego koncertu jubileuszowego i zaśpiewać ze mną czegoś w duecie. I on powiedział, Marika, no jasne, uwielbiam twoją muzykę. I zgodził się w ogóle, nie chciał ode mnie żadnych pieniędzy za to. Zrobił to absolutnie z przyjemności, z takiego szacunku. I po tym koncercie było nagrywane jakieś wideo takie, które miało dokumentować to wydarzenie. I ja to wideo zobaczyłam dopiero dużo, dużo później. On pytany, jak ci się tam podoba ta sytuacja, jak się czujesz w tym kontekście właśnie na koncercie Mariki, odpowiedział, że jest super i że dostałem nawet książkę za darmo i że my to z Mariką jeszcze kiedyś będziemy nagrywać i ten album to się sprzeda w 3 milionach egzemplarzy. Więc on to tak trochę wyprorokował i tak doszło do tego duetu. On był nam pisany, wyznajemy bardzo podobne wartości. On jest istotą rodzinną, ma żonę, dwie córki, ja mam męża, dwóch synów i oboje jesteśmy z podobnego po prostu pudełka, więc to spotkanie było bardzo naturalne i nagranie było bardzo przyjemne i naturalne. On jest przeuroczym, przezabawnym człowiekiem i każde spotkanie z nim jest wielką przyjemnością.
Jesteście kapitalnym małżeństwem w tej piosence. Marika i Paweł Domagała. Ja wierzę, że z Pawłem jeszcze staniesz na scenie, choć tych duetów w swoim życiu artystycznym wykonałaś niemało. Ale my jesteśmy coraz bliżej na temat utworu To nie ty. To jest kolejna ładna piosenka. Quincy Jones, kojarzysz, kto to był?
No, oczywiście. Na bank.
Ten człowiek mówił całe swoje długie, genialne życie. Najważniejsze w tym, co artysta ma przedstawić, to jest melodia. No i ty znowu z melodią wkraczasz, tak jak to Quincy Jones sobie życzył.
I musiałam do tego dorosnąć, słuchaj, bo upierałam się przy tekście. Może też dlatego, że jak startowałam, to miałam z jednej strony zespół po godzinach, który się rekrutował z aktorów teatru Strefa Ciszy, bo ja wtedy studiowałam na Uniwersytecie w Poznaniu filologię polską ze specjalnością teatrologiczną. I lgnęłam do tego teatru, nie mając kompletnie żadnych umiejętności aktorskich. No może nie chcę tak się krytykować. Nie, że kompletnie. Nie żadnych, ale nie mając wystarczających, żeby zostać aktorką, jednak ten teatr mnie magnesował i razem z aktorami tego teatru zawiązaliśmy zespół. To był taki świat, w którym najistotniejsze było słowo, plus miałam drugi kontekst, występy z muzykami z kręgu reggae, dancehall, rap, drum and bass i tam też najważniejsze było słowo. Słowo grało rolę kluczową i było nadrzędne wobec melodii. Więc ja startowałam od takiego kultu tekstu i to tekstowi wszystko podporządkowałam na tym wczesnym etapie, a dopiero potem się zorientowałam, że ludzie najbardziej mnie kochają za moje serce. A moje serce ma bardzo prostą melodię intuicyjną, nieskomplikowaną i bardzo serdeczny, prostolinijny też, choć poetycki, bo tam padają takie sformułowania, ciężkie piżmo, słodkie szepty prosto z serca kwiatu. To nie jest takie od znowu hop-siup prostackie gadanie o miłości. I to błędnie często interpretowane jako moje serce, jako piosenka o takim zakochaniu trzpiotowatym i powierzchownym. W gruncie rzeczy to była piosenka pisana, kiedy ja byłam w bardzo trudnym momencie mojego życia, kiedy mi się rozsypywało pierwsze małżeństwo. Okazywało się, że to są bolesne sprawy i jakieś takie ratowanie rzeczy niemożliwej do uratowania. I ta piosenka powstawała z tego miejsca i tam pod spodem, pod tą taką pogodnością, słonecznością, w gruncie rzeczy jest bardzo dużo takiego człowieczeństwa, które nie jest takie łatwe i nie jest proste na poziomie wyborów naszych codziennych. I myślę, że możliwe, że dlatego ta piosenka tak szeroko popłynęła, że ludzie wyczuwali, że to nie jest trzpiotowata piosenka o zakochaniu, że oni gdzieś wyczuwali ten drugi poziom głębi i takiego zmagania ludzkiego. No ale wracając do melodii. Teraz, myślę inaczej, dorosłam do tego, żeby wiedzieć, że ludzie przede wszystkim potrzebują melodii. Owszem, dobrze by było, żeby nie śpiewać głupot i żeby tekst przenosił też ważne przekazy, kojące przekazy, zadawał pytania, wsadzał kij w mrowisko czasem, jeśli trzeba. Sprawiał, że słuchacz, słuchaczka odnajdzie coś takiego w tekście, że poczuje się mniej samotna ze swoimi życiowymi sprawami. Pomyśli sobie, kurczę, myślałam, że to tylko ja tak przeżywam, a tu się okazuje, że ta dziewczyna, co to śpiewa, albo chłopak, to on podobnie widzi świat i ten konkretny wycinek rzeczywistości, ten problem. Ale przede wszystkim to melodia jako pierwsza dociera do ucha, do serca.
Tak, to jest to, o czym mówiłam.
Tak, ty powiedziałaś o ułowieniu i rzeczywiście coś w tym jest. Nie chciałabym, żebyś to odebrała, że ja tak koniunkturalnie myślę, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jest bardzo wiele piosenek, może inaczej, piosenka, która ma bardzo dobrą melodię, i taki sobie tekst może być przebojem i bywa często. Natomiast odwrotnie, kiedy piosenka ma wybitny tekst, ale kiepską melodię, najczęściej przebojem nie zostanie. Zostanie przeoczona, mimo tego błyskotliwego tekstu. Ta melodia jest jednak tym nośnikiem pierwszej wagi.
I to nie ty, też jest właśnie taka melodyjna. Obracamy się wokół muzyki, tej linii melodycznej, nie tylko. Skąd ty tę muzykę znasz? Jak ty się jej uczyłaś?
Trochę się jej uczyłam. Jako sześciolatka zostałam zapisana do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu, ale nie skończyłam tej szkoły, bo byłam dzieckiem, które miało naganne zachowanie i byłam na początkowym etapie życia bardzo, bardzo zaangażowana w taki koncept, że może jednak uda mi się zostać chłopcem. Miałam dwóch starszych braci, widziałam, jaką oni mają relację z moim ojcem i marzyłam, żeby mieć podobną relację, więc po prostu wywnioskowałam z tego ich przelotu, że to jest korzystniej być chłopakiem. W związku z czym nauczyłam się sikać do przodu i uczyłam się też pluć bardzo intensywnie i myślałam, że te kroki, które podjęłam, przybliżają mnie do tego celu. Bardzo chciałam być chłopakiem. Darłam z dużymi sukcesami wszystkie sukienki, które mi wówczas mama szyła na maszynie łucznik z jakichś resztek zasłon i tak dalej, bo takie były czasy. Ja się urodziłam w 1980 roku. Jadłam chleb z masłem i cukrem albo z masłem i rzodkiewką. Wdrapywałam się na wszystkie drzewa i płoty. Budowałam bazy z eternitu, co nie wolno w ogóle dotykać tego eternitu. Paliliśmy karbid i robiliśmy ziemianki, skręty z liści czarnej porzeczki, nie powtarzajcie tego w domu. I przeżywaliśmy najlepsze wakacje i ferie swojego życia, robiąc kuligi za samochodami, co też jest nielegalne. Ja sobie nie wyobrażam teraz jako matka, żeby pozwolić moim dzieciom na robienie choć 30% tego, co ja robiłam jako dziecko. Ale wracając do rzeczy, to po prostu no, nie ukończyłam szkoły muzycznej niestety. Te wprawki fortepianowe myślę, że mi trochę pomogły, trochę mnie otworzyły.
Na pewno pomogły, ty z takim żalem tłumaczysz mi się.
Bo ja mam kompleks, wiesz, bo ja mam wykształconych muzyków, oni rzucają do siebie terminologią, a ja wtedy tak milknę cichutko.
Ja tu cię przez kolano przekładam. Ojej, ja nie skończyłam tej szkoły
muzycznej. Masz rację.
Ja bardzo przepraszam. Skutek się liczy. Błagam cię, dziecko. Skąd mówi do ciebie mamuśka?
Przyjmuję to, ale wiesz, ja też bywam taką mamuśką i teraz przypomniałam sobie, jak ja tłumaczę moim różnym podopiecznym, słuchajcie, jak wchodzicie na scenę, to nie myślcie obsesyjnie o tym, czego nie potraficie i o tym, co jest waszym brakiem, którego wy jesteście świadomi. Bo zastosujmy taką analogię. Wchodzimy do muzeum w Luwrze i chcemy oglądać porcelanę, jakieś wazy z czasów dynastii Ming. I one są bardzo często potrzaskane, mają ubytki, są klejone w wielu miejscach. I czy my się koncentrujemy na tym, czego nie ma? Patrzymy na tę wazę i mówimy, ole, jakie paskudztwo, przecież zupełnie połamana, potłuczona. A tu dziura, patrz pani. Nie, my stoimy, otwieramy buzię i mówimy, ależ to piękne. I podobne podejście powinnyśmy mieć my, artystki, artyści, ludzie, którzy coś właśnie performują, co chcą pokazać, czym ubogacić tę sferę kultury.
Więc
wychodząc na scenę, powinniśmy myśleć o tym, co mamy i co damy za moment, a nie to, czego nie mamy i nie damy.
A masz dużo. Ty taka jesteś pełna, żadnych ubytków. No bo młoda jeszcze jesteś. Ty mówiłaś o wazach sprzed iluś wieków.
Tak, jeszcze mi trochę brakuje do wazy.
Jesteś pełna. Tak ciebie słyszę. Kropka, proszę, indeks 5 wpisuję. Może być?
Tak, biorę. Dziękuję.
Jeśli ty tak wiele o tej muzyce wiesz, tak ją dobrze nam oddajesz, to zwracasz uwagę, kto koło ciebie może stać. Czy ty pukasz do drzwi wytrawnego? Słuchaj, przepraszam cię bardzo, czy byłbyś uprzejmy i ewentualnie zechciał ze mną pracować? Spróbujmy, bo nie skończyłam szkoły muzycznej. No naprawdę lanie już ci sprawiłam. Większego nie mogę. Dawaj, jak ty pukasz do drzwi? Pukasz czy do ciebie pukają? Bo masz zacnych. Halo. Naprawdę, jak się idzie na ten twój koncert, to tam gotuje się. Tam jest tyle wiedzy.
Czasem ja pukam, czasem pukają. Wydaje mi się, że ostatnio częściej ja pukam, ale już się zaczynam do tego przyzwyczajać, oswajać i już robię to bez takiej tremy jak na początku. I myślę, że po okruchach złota, po tym bardzo dobrym przyjęciu tego utworu, będę śmielsza.
Ja zamilkłam. Ty jesteś młodą kobietą i ty...
Ja mam 45 lat.
Nie masz 45, tylko masz 9. Słuchaj, to jest taki patencik. 4 dodać 5 równa się 9.
To prawda.
I wiesz, kiedy kończysz 18? Jak będziesz miała 9 dodać 9.
Okej, okay, no bardzo mi się podoba ta logika.
I teraz ktoś mi mówi, ty ile masz lat?
Moja babcia mówiła, ile na 100 dole łat.
Babcia inteligentna. Czekaj, ja ci powiem, ile ja mam lat. Boże, tak długo ludzie nie żyją. Poczekaj. Ja mam 10 lat.
Podoba ci się? Coś wspaniałego.
No ja mam dychę. Także skończyłyśmy temat wieku. A jeśli będziesz miała urodziny, bo co roku je na pewno obchodzisz, to pamiętaj, że ty nie jesteś starsza, tylko ty jesteś bardziej doświadczona o jeden rok.
Tak.
Ale wróćmy do tej twojej twórczości. jesteś fantastyczną artystką i zawsze to mówiłam, kiedy ty pierwszy raz na scenie wystąpiłaś. Ja mówię, ciekawe to dziewczątko jest.
A skąd ty mnie znasz?
Ja jestem zwykła słuchaczka, obserwująca świat. Kto wskakuje na scenę i z przykrością często stwierdzam, że ktoś tak szybko z niej zszedł, a ty na tej scenie jesteś. Jak to ty mnie pytasz, skąd ja ciebie znam? Ja ciebie znam tak jak wielu Polaków, żeby tylko Polaków. Wyszłaś i od razu się spodobałaś. Miałaś taki patent, jaka będę? Ja będę miała takie piosenki, ja będę tak pisała, ja będę tak śpiewała, ja będę tak się ruszała na tej scenie. Ja będę taka, ja Marika, koniec.
Wiesz, miałam patent na początku. Miałam patent, który brzmiał, że ja będę taka energiczna, energetyczna i wesoła, choćby nie wiem co. I w pewnym momencie się okazało, że choćby nie wiem co, było duże i ja sobie pozwoliłam na to, że a właśnie, że nie muszę być ciągle taka energiczna i wesoła, bo życie wcale nie jest 365 dni w roku, 24 godziny na dobę właśnie takie i pozwolę sobie też na bycie delikatną i wrażliwą i melancholijną i refleksyjną i popełniłam taki album, w zasadzie nawet dwa, no bo jedna płyta z premierowymi piosenkami zatytułowana Marta Kosakowska była taka, tam było w warstwie muzycznej elektronicznie. W śpiewaniu było dużo szemrania i takiego delikatnego śpiewania. Ja wcześniej byłam ciągle rozwrzeszczana, taka bardzo dynamiczna, wesoła, podskakująca i brykająca. No to na tej płycie byłam bardzo stonowana. Założyłam sukienkę, rozplotłam warkocze i powiedziałam, a nie, teraz to ja wam przedstawiam Martę Kosakowską. Nie tę Marikę wesołą, taką dziką dziewczynę wiecznie uśmiechniętą, tylko Martę Kosakowską, która czasami zadaje pytania trudne, czasami jest jej z jakiegoś powodu też smutno albo nie ma siły na coś. I ciekawe, co wy na to polubicie taką. I ku mojemu zaskoczeniu bardzo dużo osób wtedy nowych mnie pokochało, bo się okazało, że odnaleźli w tym kawałek siebie. I w tej chwili mogę powiedzieć, że ja jakoś zintegrowałam tę Martę Kosakowską i Marikę wesołą, wiecznie brykającą. Jestem i tym, i tamtym i mogę być już wszystkim. Mogę zaśpiewać piosenkę Okruchy Złota, która jest pochwałą trwałej relacji bezpiecznej i takiej karmiącej. Oraz mogę zaśpiewać piosenkę To nie ty, która jest o relacji toksycznej i mogę sobie cichutko, szemrząco zaśpiewać, bo tak tu właśnie śpiewam, wcale nie pokazuję jakiegoś wysokiego C w żadnym momencie tej melodii. I też sobie na to mogę pozwolić i jestem już w takim miejscu, że mam na to odwagę. Więc coś tam się powydarzało jednak przez te lata dobrego i człowiek doznał jakiejś ewolucji. Wiesz, ostatnio ktoś mnie zapytał, jaki jest wspólny mianownik między dziewczyną, która patrzy z okładek moich płyt od początku, kiedy je wydaję. Te piosenki, z powodu których się spotykamy, to się złożą na siódmy album, więc trochę już tych okładek było. To co jest punktem wspólnym dla tych kobiet i dziewczyn? I ja popatrzyłam na tę płytę właśnie Marta Kosakowska i powiedziałam, ta dziewczynka jest punktem wspólnym, która wdrapuje się na szopę i mówi, hej, popatrzcie i posłuchajcie, mam wam coś do powiedzenia i pokazania, może porozmawiamy na ten temat. I taka radość w tym, takie pragnienie właśnie dziewczynkowe, takie dziecięce, takie właśnie mało jest we mnie takiej kalkulacji i takiego pisania też z pozycji, ja wiem, to wam powiem i was nauczę. Ja sama jakby ciągle chłonę świat z taką ciekawością dziecka i myślę, że to jest rzeczywiście punkt wspólny. Więc ta dziewczynka ciągle we mnie jest. Ja ją będę chronić.
Brawo.
Chociaż czasem jestem małą dziewczynką. To 9, co mi naliczyłaś, to tak bywa, wiesz? I ja to mam jeszcze do przerobienia, że czasami, jak na przykład mnie wzywa nauczycielka, wychowawczyni moich dzieci, słuchaj, na dywanik, a ląduję na nim non-stop, bo moje dzieci są moimi dziećmi. Mają bardzo dobre stopnie, tak jak mama i bardzo złe zachowanie, tak jak mama i tak jak tata. I na tym dywaniku, jak ja słucham bury przedłużającej się, to coś się we mnie takiego dzieje, że ja na początku staję okoniem i tam bronię. Im ta bura trwa dłużej, tym bardziej we mnie się budzi taka dziewczynka, która już nie może wytrzymać, że jest jakaś bura w szkole. I ja muszę sobie tłumaczyć, kobieto, ty jesteś matką, dorosłą kobietą i ty teraz tutaj stoisz, z dorosłym rozmawiasz, ale ta mała dziewczynka się we mnie budzi i w wielu sytuacjach.
Ty jesteś super dziewuszka. W białych kolanóweczkach szłaś do szkoły na rozpoczęcie pierwszej klasy podstawówki?
Tak, tak.
Granatowa spódniczka?
Tak.
Biała bluzeczka?
Tak, tylko niestety włosy tak na garnek, na takiego chłopaka, no bo chciałam być chłopakiem.
Pozostań, proszę cię, Mariko, takim wspaniałym dzieckiem, jakim dziś jesteś, z doświadczeniami w końcu 9 lat życia. Mariko, ma być tobie dobrze, zasłużyłaś sobie na super życie. Wszędzie, gdzie się nie pojawisz, niech ciebie wszyscy oklaskują sowicie, niech ci będzie po prostu dobrze.
Przyjmuję to życzenie, a ty jesteś tak jasną, świetlistą postacią. Tyle dobra z ciebie płynie.
Ja się zawstydziłam, dziewczynko, moja kochana koleżanko z piaskownicy. Idziemy do domu ze swoimi zabawkami. Gościem państwa była Marta Kosakowska, znana wszem i wobec jako Marika.
Bardzo dziękuję za wszystkie piękne zaklęcia wypowiedziane nad moją pracą. Wszystkie je biorę, przyjmuję i niech się spełniają.